Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Dzień dobry, proszę Państwa. Kraj sparaliżowany atakiem zimy. No, trochę do tego się przyzwyczailiśmy, no ale oprócz tego życie polityczne toczy się cały czas. Są obrady Sejmu w ich trakcie. Dodzwoniłem się do wielkopolskiego posła Prawa i Sprawiedliwości Jana Dziedziczaka. Witam Pana serdecznie na naszej antenie.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie pośle, mam takie wrażenie, że bardzo często, kiedy rozmawialiśmy, ponieważ był pan jeszcze do niedawna pełnomocnikiem rządu do spraw kontaktów z Polonią i Polakami za granicą, pojawiało się nazwisko Andrzeja Poczobuta jako więźnia politycznego. I teraz nieoczekiwanie on wrócił na naszą scenę polityczną, ale w zupełnie innej konfiguracji. Jest zestawiany przez polityków obecnej koalicji rządzącej z Mariuszem Kamińskim, Maciejem Wąsikiem i pokazują, to jest prawdziwy więzień polityczny, a to są więźniowie skazani prawomocnymi wyrokami sądowymi i nie powinni być traktowani jako więźniowie polityczni. Co pan na to?
Ja osobiście jestem taki ostrożny z porównaniami. Można oczywiście dokonywać analogii wśród różnych porównań. Pojawia się choćby nazwisko prezydenta Saakaszwilego, też więzionego, w zasadzie już doprowadzanego do śmierci przez prorosyjskich przeciwników politycznych w Gruzji. Myślę, że to by było takie bliższe porównanie. Ja sam miałem mieszane uczucia, kiedy dzisiejsi rządzący, a przecież do niedawna, przez 8 lat totalna opozycja, jak sami siebie nazywali nasze władze, prawda, dyktaturą Łukaszenki i Białorusią i tak dalej. Ja myślę, że spokojnie, to nie były dobre porównania, nieadekwatne. Pamiętajmy, że jednak i nasze rządy, i rządy dzisiaj naszych konkurentów wynikają z wyników demokratycznych wyborów i to trzeba bardzo mocno zaznaczyć. Co prawda nasza partia Prawo i Sprawiedliwość zdobyła 7,6 miliona głosów. Najwięcej, uwaga, nie tylko w tych wyborach, ale najwięcej w historii jakichkolwiek wyborów organizowanych na ziemiach polskich. Żadna partia nie zdobyła więcej głosów. Ale oczywiście mamy świadomość, że partie, które zajęły drugie, trzecie i czwarte...
To one mają zdolność koalicyjną
porozumiały
sytuacji.
I tworzą dzisiaj rząd i żeby było jasne, my bez mrugnięcia te
Panie pośle, wrócę do Mariusza Kamińskiego, tak? I Macieja Wąsika, no bo trochę też nie wiemy, jaki jest stan ich zdrowia. Odłóżmy to porównanie może faktycznie. Żona Mariusza Kamińskiego mówi, że jest w takim stanie, który... jego parametry życiowe ocierają się o granice zdrowia, zagrożenia zdrowia. Tak mniej więcej brzmi ten komunikat. Czy pan ma w tej chwili wiedzę, jak to wygląda? Przynajmniej, jeżeli chodzi o Mariusza Kamińskiego, no bo on na oko jest taki bardziej, że tak powiem... wątłej konstrukcji.
Ja nie chcę tutaj się oczywiście ten, no pan Maciej Wąsik ma na przykład tylko jedną nerkę, mało kto o tym wie, on nigdy sam o tym nie mówi, więc też to jest tak, że trzeba uważać na jego zdrowie. No ten stan zdrowia nie jest dobry po już tygodniu głodówki. To są bardzo twardzi ludzie, którzy w przypadku pana posła Kamińskiego no, siedzieli w więzieniu za PRL-u wiele razy. Byli zatrzymywani i spędzali czas w więzieniu. Nawet pan poseł Kamiński siedział w poprawczaku, ale podkreślił za sprawy polityczne, za działalność. Po prostu zniszczył komunistyczny pomnik w czynie niepodległościowym. I to jest rzeczywiście niedobra sytuacja. Dziwię się też takim rzeczom, że no, władze więziennictwa no, nie dopilnowują podstawowych rzeczy. No, pan Mariusz Kamiński przesiedział kilka nocy, a wiemy jaka jest pogoda, bez ogrzewania w celi, bo rzekomo zepsuła się rura i siedział w kurtce całą noc i tak dalej. No nie powinno się takich rzeczy robić, ale w ogóle to nie powinni ci panowie siedzieć w więzieniu. Po pierwsze dlatego, że zostali ustawieni przez pana prezydenta Dudę już w 2015 roku, ale przede wszystkim dlatego, że no nic złego nie zrobili. To są ludzie, którzy kiedyś działali na rzecz niepodległości Polski w czasach komunistycznych, ale oni są znani od kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu nawet wolnej Polski z determinacji w walce z korupcją.
Panie pośle, posłowie koalicji rządzącej, których ostatnio gościłem w studiu, mówili, no tak, ale to jest stare czasy, a w tej chwili są dwa prawomocne wyroki. Jeden z posłów mówił mi także o tym, jak wyglądały areszty wydobywcze zapisu, no i mówi, że no to jest po prostu na zasadzie prawo tak działa, jest ślepe, no bo to są, tak jak powtórzyłem, przestępcy skazani prawomocnym wyrokiem. Koniec cytatu.
Oczywiście ten wyrok zapadł, ale pamiętajmy, mówimy oczywiście o tym wyroku sprzed lat, którego teraz skutki odczuwamy. Tam przecież byli zaangażowani no, sędziowie, którzy później stali się twarzami ruchu przeciwko naszemu rządowi. Ja mam poważne wątpliwości, czy sędziowie z tego stowarzyszenia skrajnie upolitycznionego sędziowskiego Justicja, wypowiadający się wiele razy politycznie, po prostu politycznie, mam na myśli tutaj no, taką no, prawie że rywalizację międzypartyjną, no, po prostu krytyczne oceny wobec rządu, marsze jakieś z politykami.
Był sędzia Łączewski na przykład, który dosyć często w tych sprawach politycznych rzeczywiście, jak sprawdziłem, brał udział. Panie pośle...
Po prostu ja mam ograniczone zaufanie. No i zobaczmy teraz też tak na chłodno. No, parlamentarzyści oskarżani o korupcję chowają się za immunitetami, no bo marszałek Senatu, trzecia osoba w państwie, a w poprzedniej kadencji najważniejszy polityk Platformy we władzach Polski, po prostu nie głosował swojej sprawy, nie wprowadzał jej...
Ex-marszałek już można powiedzieć, Tomasz Grodzki.
Pod obrady uchylenia swojego własnego immunitetu, a przypomnę, że kilkadziesiąt osób w Szczecinie, w województwie zachodniopomorskim, zeznało w czasie procesu pod nazwiskiem, pod przysięgą, że wręczało panu Grodzkiemu łapówki za to, żeby ten w swoim publicznym zakładzie zdrowia dopuszczał ludzi chorych do leczenia. On byłby na 100% skazany za korupcję, ale chował się za immunitetem. Platforma nawet nie pomyślała przez chwilę, żeby do niego zaapelować, żeby do tego głosowania nad immunitetem doszło, albo żeby go zmienić z funkcji marszałka Senatu. Dzisiaj też jest oczywiście w Senacie, trafił na listy, jest przewodniczącym ważnej komisji, notabene polonijnej.
Czyli pokrewna się... trochę panu tak. Komisja.
Ale tacy ludzie jak on, jak Gawkowski i inni, ewidentnie zamieszani w sprawy korupcyjne, śmieją się na wolności. A ludzie, którzy walczyli z korupcją, dzisiaj, w 24 roku, są w więzieniu i to takim prawdziwym skryminalistą.
Panie pośle, chyba małe przejęzyczenie. Powiedział pan Gawkowski, chyba chodziło panu o Gawłowskiego. Tak.
Gawłowski, przepraszam.
Tak mi się wydaje. Ja jestem szczególarzem z Poznania. Panie pośle, do jeszcze bieżącego posiedzenia Sejmu, ponieważ mieliście wczoraj w piątek klapy plakietki z napisem Solidarni z Kamińskim Wąsikiem, były też takie plansze ze zdjęciami. To był taki symboliczny protest. No jeszcze było skandowanie uwolnić posłów, natomiast nie było obstrukcji sejmowej mównicy. Takich działań nie przewidujecie, żeby... No, była zresztą uchwalona ustawa okołobudżetowa, czyli też jakby nie było tutaj działań obstrukcyjnych. I tak będzie to wyglądało? Nie będziecie stosowali takiej parlamentarnej obstrukcji? Bo pojawiły się takie pogłoski pierwotnie.
Pojawiły się oczywiście takie pogłoski. Na pogłoski trzeba uważać, bo przypomnę, tutaj nawiązując do początku naszej rozmowy, że przecież były to ewidentne pogłoski, że nie wiem, my na przykład nie oddamy władzy, tylko wyprowadzimy czołgi na ulicę i tak. No oczywiście ponownie, bo już w 2007 roku to samo było, no po prostu 100% uznaliśmy wynik demokratycznych wyborów i mamy teraz na nieszczęście Polski, ale no to wyniki demokratycznych wyborów marszałka Hołowni i premiera Tuska. Więc nie, my będziemy bardzo stanowczo protestować, będziemy mobilizować ludzi. Ja bardzo dziękuję wszystkim naszym wielkopolskim słuchaczom za tak liczny udział w manifestacji sprzed kilku dni, rzeczywiście w środku tygodnia. Taki mróz. Wielkopolanie pojechali protestować pod Sejm w tej naszej narodowej manifestacji. No nie ma zgody.
Czy będą kolejne manifestacje, panie pośle? Czy w takiej formie będziecie protestowali?
Oczywiście będziemy protestować, używając wszelkich demokratycznych...
A strajk? Narzędzi. Strajk na przykład ogólnopolski? Bo też takie słyszałem
Są różne scenariusze, są różne. Przypomnę, że strajki są dozwolone jeszcze na kraju. Tak, różne scenariusze. No, drodzy państwo, bo to są tak, że no, można... być w rządzie, można być w opozycji, to są naturalne prawa demokracji, ale zamykanie do kryminalnego więzienia naszych parlamentarzystów za to, że naruszyli komfort elit, bo jakby na czym polega ta wściekłość? Jest ewidentna wściekłość wobec tych dwóch posłów w więzieniu, tak? I ta determinacja, żeby siedzieli w najgorszych, prawda, to wyłączanie ciepła i tak dalej. Dlaczego jest ta wściekłość? Dlatego, że oni naruszyli komfort elit. Oni powiedzieli, że bierzemy się za walkę z korupcją nie tylko wśród zwykłych ludzi, to bardzo dobrze, że taka walka jest, ale również będziemy patrzeć na ręce elitom, właśnie przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości, przedstawicielom, prawda, koncernów, tych wielkich firm medialnych, czy celebrytom, czy właśnie last but not least politykom.
No to politykom chyba najbardziej by trzeba patrzeć na ręce. Skoro mówimy o wymiarze sprawiedliwości, panie pośle, nie ma pan wrażenia, że nam się państwo na oczach rozpada? I to nie tylko dlatego, że minister Sienkiewicz siedzi w czasie hymnu państwowego i nie wstaje, ale patrzę na to, co się dzieje na przykład w prokuraturze krajowej. Dwa ośrodki, każdy uznaje, że jest prokuratorem krajowym Jacek Bilewicz. Resort Sprawiedliwości mówi, że to on, prokuratura krajowa mówi, że cały czas Dariusz Barski stoi na czele. No i to schodzi coraz niżej, bo podobno obrońcy zastanawiają się w niektórych sprawach, czy nie uda się podważać legalności niektórych decyzji, które były podjęte na przykład przez prokuratora Barskiego, choćby w sprawach o przedłużenie najważniejszych śledztw w naszym kraju.
No to na pewno przestępcy otwierają szampana, jak prokuratura jest osłabiana. Pamiętajmy, że właśnie prokuratura krajowa prowadziła te najbardziej istotne śledztwa, również te w sprawie odrażających zbrodni, morderstw, gwałtów i tak dalej. Gangsterzy, przestępczość zorganizowana cieszy się, że będzie miała różne triki prawne do podważania niekorzystnych dla przestępców, dla potwornych przestępców decyzji prokuratury, ale rzeczywiście dualizm prawny jest, bo to jest i przy okazji mediów publicznych, i przy okazji sprawy ułaskawienia i sprawy dwóch posłów. Tak? My stanowczo uważamy, zgodnie z prawem, że panowie Wąsik i Kamiński są posłami na Sejm Rzeczpospolitej, którzy zostali ułaskawieni już w 2015 roku i czekamy, aż wrócą oni do Sejmu. Nasza konkurencja samozwańczo uważa, że te mandaty wygasły.
Kolejne, co więcej, Sąd Najwyższy, dwie izby mają dwa zupełne zdania na ten temat.
Dokładnie, cztery wyroki i każdy inny, każdy wykluczający się nawzajem. Mamy do czynienia z demolką państwa i jeszcze raz podkreślę, bo to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie się pogodzić z porażką. Bez mrugnięcia oka, chociaż to było i dla nas nieprzyjemne i naszym zdaniem dla Polski niekorzystne, uszanowaliśmy wynik wyborów, oddaliśmy władzę, czy to w Sejmie panu Hołowni, czy to w rządzie panu Tuskowi, jego ministrom, całej administracji, mamy nową panią wojewodę, nawet tutaj, prawda, u nas w Wielkopolsce. Wszystko zostało przekazane, tylko chodzi o to, że zostały pojedyncze takie wysepki, które były tutaj pod jurysdykcją innych przepisów, a oni uznali, że po prostu mogą sobie... i to.
Panie pośle, a czy to nie jest moment, bardzo krótko, bo już czas nas goni.
Wynajmili firmę ochroniarską, jacyś dresiarzy w skórach i po prostu weszli, kopnęli w drzwi, odepchnęli pracujących tam ludzi i zajęli. Tego w Polsce nie było po 1989 roku. Jest to skrajnie niepaństwowe zachowanie, to najdelikatniej mówiąc.
Bardzo krótko, czy reset konstytucyjny jest możliwy? To, co proponuje Konfederacja, na przykład wyzerować skład Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady, Sądu Najwyższego i dogadać się ponadpartyjnie co do nowego składu. Uważa pan, że to jest realne?
Na pewno trzeba działać odpowiedzialnie, bo za naszą granicą szaleje wojna, a tutaj ten obóz rządzący zachowuje się jak rozkoszny dyzio. I po prostu demoluje w imię własnych interesów, bo oni nie mogą mieć 95% władzy w kraju, tylko muszą te 5% demolując.
Panie pośle, ja jeszcze tylko to pytanie. Czy pan byłby za takim resetem?
Ja przypomnę, że prezydent Duda zapraszał już i marszałka Hołownię, i premiera Tuska właśnie na rozmowy w imię odpowiedzialności za państwo. Tak nie może być dalej. Co panowie proponujecie? Coś musimy zrobić.
Tym kończmy dzisiaj, bo...
Niestety widzieliśmy, jaka była reakcja.
Poseł Jan Dziedziczak, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Kolejny dzisiaj dzień obrad Sejmu. Do usłyszenia. Kłaniamy się nisko.
Kluczowy temat.